projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym skierowany do dalszych prac.
Klub Polska 2050 będzie głosować za wnioskiem o odrzucenie i wstrzymywać się.
To za czy wstrzymywać się? Dobrze. Ja też muszę wiedzieć.
I tu powiem, nie akceptuję głosowania posłów.
No bardzo dobrze, możemy się tylko cieszyć.
Premier Donald Tusk krytycznie ocenia głosowanie posłów Polski 2050 w sprawie tego prezydenckiego projektu ustawy. Co to oznacza dla koalicji? O tym za chwilę będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. A po 17:00 antykoncepcja, jej ciemne i jasne strony.
Nie można iść do apteki i dostać antykoncepcji. Mówię o antykoncepcji takiej klasycznej, czyli zwykła tabletka antykoncepcyjna. To jest jak gdyby niemożliwe, z wyjątkiem tego, kiedy mamy receptę od lekarza, od ginekologa, który generalnie przepisał ją i w tym momencie na podstawie tej recepty farmaceuta może tę antykoncepcję wydać.
O faktach i mitach dotyczących antykoncepcji będzie Państwu opowiadać Anna Rogicińska, a po 17:30 dołączy do nas Milena Małgorzata Bąk, psycholożka, seksuolożka, prodziekan Katedry Psychologii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Porozmawiamy o tym, jak rozmawiać o seksie, o antykoncepcji, no i skąd czerpać sprawdzoną wiedzę. A po 18:00 jak dokarmiać zimą ptaki? No, tak by im nie zaszkodzić.
Wszystko zjedzą, ale nie zawsze jest to dla nich dobre. To jest taki przykład, że jak zaniesiemy chleb do parku i obok tartą marchew i płatki owsiane, to kaczki rzucą się na chleb. I podobnie, jeżeli dzieciom położymy na stole chipsy i kawałki warzyw, no to rzucą się na chipsy. A powinniśmy wiedzieć, że mądrość nasza powinna polegać na tym, żeby karmić czymś, co jest dla ptaków czy dla dzieci zdrowe.
Wiem, zima jeszcze przed nami, ale Państwo przyznają sami, że jest coraz chłodniej, więc my już uprzedzamy pewne szkodzące zdarzenia. A po 18:30 dołączy do nas zoolog dr Robert Maślak, a porozmawiamy o tym, co kuleje w przepisach, skoro myśliwi zabijają chronione gatunki ptaków. Być może Państwo słyszeli tę historię. Namysłowska policja zatrzymała dwóch myśliwych z Wielkopolski, którzy zastrzelili cztery łabędzie objęte ścisłą ochroną. 32 i 51-latek przyznali się do stawianych im zarzutów, ale odmówili składania zeznań. Twierdzą, że myśleli, iż strzelają do gęsi. Czy trudno odróżnić łabędzia od gęsi? O tym też z naszym gościem mówić będziemy. No i będzie też niespodzianka. Z matką nad redaktorką spotkają się Państwo chwilę po 16:30. Magda Jeton, niby gdzieś w oddali, ale bardzo blisko nas, pojawi się na naszych łączach. 224-280-280, popołudniemałpanowyświat.online. I media społecznościowe to kanały, którymi mogą się Państwo z nami kontaktować. If a fiddler played you a song, my love, and if I gave you wings, would you spin for my heart and loneliness? Would you spin for my love? And if I gave up all 14 minut po godzinie 16. Bardzo dziękuję, że odnaleźliśmy się na właściwej stronie grupy patronów Radia Nowy Świat. Wszystko jest okej, działa, więc mogą Państwo pisać. Oczywiście można też pisać na popołudnie@nowyświat.online, a przede wszystkim sprawdzić nasz numer telefonu. Franek Wójcicki przy nim cały czas czuwa i czuwać będzie do godziny 19. A zaczynamy. Zaczynamy popołudnie informacją, że Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy centralnego portu komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji, między innymi głosami Polski 2050. Premier oczywiście nie kryje złości i mówi: to zły znak. A co to oznacza w jego ustach? O tym już będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu.
Jestem. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko.
To się porobiło.
To teraz, zanim przejdziemy do tego, co stało się parę chwil temu tutaj w Sejmie, to przypomnijmy, o co chodzi w ogóle z tym centralnym portem komunikacyjnym i co się w tej sprawie dzieje. To trochę zamierzchłej przeszłości. Jeszcze rządy SLD myślały o tym, żeby gdzieś w środku Polski, wskazywano mniej więcej na właśnie te okolice Łodzi, okolice Baranowa, zrobić wielkie lotnisko, bo już wtedy wydawało się, że będzie taka potrzeba. Ale też, przyznajmy to szczerze, jedną spójną opowieść na ten temat przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, które to Prawo i Sprawiedliwość opowiedziało o centralnym porcie komunikacyjnym. Zastrzeżeń co do sposobu realizacji, co do tego, co się tam działo, plansz, działalności samego ministra Horały, pamiętamy to doskonale, było bardzo dużo. No bo wiele mówiono o megalomańskim projekcie, to mówili dzisiejsi rządzący. Polska 2050, konkretnie Szymon Hołownia, mówił o tym, że nie należy w ogóle tego lotniska budować. Potem szczerze przyznawał, że zmienił zdanie w sprawie tego projektu. Ten, który dzisiaj odpowiada za przeprowadzenie tego projektu, czyli minister Maciej Lasek, też dość krytycznie o tym pomyśle, a konkretnie także o pomyśle Prawa i Sprawiedliwości, czyli żeby to był jeden duży centralny port komunikacyjny, a od niego odchodziły tak zwane szprychy, czyli połączenia kolejowe z różnymi miastami. Kiedy nowa koalicja rządząca doszła do władzy pod koniec 2023 roku, to trochę jej nastawienie, też bądźmy tutaj szczerzy, się i obiektywnie się zmieniło. To znaczy zaczęli ten projekt realizować, ale trochę po swojemu. Zamiast słynnych szprych jest Y, czyli tory kolejowe Warszawa, Wrocław i Poznań. To jest ten Y rozchodzący się właśnie przy CPK. Co prawda rząd przekonuje, że inne połączenia kolejowe też będą budowane, ale nie będą wszystkie schodziły się w Baranowie, bo przecież to bez sensu, żeby wszystkie drogi kolejowe tym razem prowadziły do Baranowa. Ale że mniejsze miejscowości, i to się już dzieje, będą też miały swoją kolej i że rząd już to robi, zamiast bez sensu pilnować łąki, słyszeliśmy, to rząd już dba o to, żeby te połączenia kolejowe funkcjonowały. Był projekt, i to też ważne, dotyczący budowy centralnego portu komunikacyjnego według koncepcji Prawa i Sprawiedliwości. Ten projekt pojawił się już w tej kadencji Sejmu, a jak to z projektami obywatelskimi jest, przypomnę, trzeba zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Po tym, jak te podpisy są zweryfikowane, czy faktycznie te osoby podpisały projekt zgodnie z przepisami, czyli czy mają ponad 18 lat, czy żyją, no tak, to dość istotne, bo często też z tym zbieraniem podpisów tak jest, że pojawiają się tam po prostu dane osób, które już nie żyją. Więc po tym, jak kancelaria to weryfikuje, trafia to tutaj pod obrady i trzeba przegłosować, co z takim projektem się robi. Różnie to w różnych kadencjach bywało z tymi projektami obywatelskimi, bo czasem one były już na etapie tego pierwszego czytania odrzucane. Tym razem jednak ten projekt obywatelski w pierwszym czytaniu, no bo takie było założenie, że ta nowa koalicja będzie wszystkim projektom obywatelskim nadawała chociaż ten pierwszy krok, pierwszy bieg, to pierwsze czytanie. No i projekt trafił do komisji i tam w tejże komisji jednak został, powiem brzydko, uwalony, czyli zatrzymany, mówiąc krótko. Ten projekt obywatelski, bardzo podobny projekt do niego napisał prezydent Karol Nawrocki, on to zapowiadał w czasie kampanii wyborczej, że wróci do tego projektu obywatelskiego. Jest tam trochę zmian, ale one generalnie właśnie są skupione wokół tego projektu obywatelskiego. Tu drobna dygresja, od razu powiedzmy, czym różni się ten projekt prezydencki, mm-hmm. wcześniej obywatelski, od tego, co realizuje rząd. No właśnie, między innymi te szprychy, o których wspomniałem. Projekt prezydencki jest trochę ambitniejszy, jeżeli chodzi o terminy. No, chociaż też umówmy się, że to nie są jakieś wielkie różnice. Tak. To jest 31 rok, kiedy miałoby to lotnisko już zacząć działać. Projekt rządowy, mówię o 32, czy właściwie założenia. Jest trochę różnic, jeżeli chodzi o finansowanie tych projektów. Rząd też mówi, że już zaczął działać, więc 85% rekompensat dla tych, którzy nawet nie chcą się wyprowadzić i że wbrew temu, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, oni potrafią i skutecznie przeprowadzają pozyskiwanie ziem pod budowę tego projektu. Faktycznie w czasach Prawa i Sprawiedliwości był z tym problem. Projekt prezydencki mniej o tym odzyskiwaniu ziemi, chociaż tam też oczywiście też jest o tym mowa. Jak mówię, różne sposoby finansowania, różne daty, różne podejście także do lotniska Chopina, czyli Okęcie w Warszawie. W projekcie prezydenckim raczej jego wygaszenie, w projekcie tym rządowym jakoś ma działać w jakiejś formie. Prawdopodobnie trzeba będzie to lotnisko jeszcze dofinansowywać, żeby je rozbudować, dopóki ten Baranów czy ten CPK nie zacznie działać. Oczywiście, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, tu nie mam wątpliwości, zwłaszcza przy tak dużym projekcie. Ja to trochę spłycam i skracam na potrzeby naszej dyskusji. No i ten projekt prezydencki trafia do Sejmu. Wczoraj wieczorem nad nim jest dyskusja. Jak mówię, projekt bardzo podobny do tego obywatelskiego, który już przez Sejm odrzucony, ze zmianami, ale jednak podobny. Wczoraj dyskusja, przedstawiciel prezydenta oczywiście mówi, że ten projekt pomoże rządowi realizować właśnie budowę centralnego portu komunikacyjnego i linii kolejowych. Skoro rząd już się przekonał do tego, że budować to trzeba, twierdził Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, no to my chcemy rządowi pomóc.
Przed wyborami mówił pan premier Tusk. W ocenie ekspertów ta inwestycja to jakiś pomnik arogancji i ignorancji. Dodał, że z punktu widzenia komunikacyjnego Polski to nie ma większego sensu. Dodawał jeszcze na Radzie Gabinetowej, wszystkie dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania całą inwestycję. Dzisiaj mówicie zupełnie coś innego. Mówiliście wtedy, że CPK nie ma sensu w żadnym kształcie. I tylko dlatego, że powstał ten wielki ruch ludzi, którzy mają ambicje, ludzi, którzy chcą Polski innowacyjnej, rozwijającej się i bezpiecznej, dopiero wtedy ugięliście się. I dzisiaj macie państwo szansę. Ten projekt pana prezydenta, który niesie te ambicje Polaków, jest szansą takiej dla państwa narodowej spowiedzi. Znaczy powiedzieć, popełniliśmy błąd. Errare humanum est. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale tkwić w błędzie diabelską. Więc macie szansę na to, żeby powiedzieć, pomyliliśmy się.
Odpowiadał.
Klaudiuszu, poczekaj na sekundkę. Mówiłeś o tych różnicach, że właściwie one są takie niewielkie między jednym a drugim.
Znaczy, też dodajmy, że na potrzeby naszej rozmowy...
Skróciłeś to, oczywiście, tak, ale to ja cię poproszę o jedną taką kluczową kwestię, dla której rząd nie mógłby zaakceptować projektu prezydenckiego i odwrotnie. Prezydent nie może zaakceptować projektu rządowego. I jest tutaj głównie przepychanka polityczna, czy jednak jest tam jakiś czynnik taki kluczowy?
Wiesz co, ja sobie wypisałem te wszystkie rzeczy, które dotyczą zestawienia różnic między tymi projektami, ale znowu, to jest oczywiście zestawienie na potrzeby takie moje, które w dość okrojonej wersji mówi o tym, jakie to są różnice między projektami, bo one są inne. Mówiliśmy o harmonogramach, prawda, że projekt prezydencki ambitniejszy.
No tak, ale wiesz co, rok różnicy w funkcjonowaniu lotniska przy założeniu, że pewnie jeszcze się coś przedłuży i tak dalej, to wiesz, to praktycznie nic.
Widzisz, jedna z dużych różnic to w projekcie tym prezydenckim, wcześniej obywatelskim, szprychy kolejowe. To jest taka duża różnica, które się rozchodzą od Baranowa. 2000 kilometrów nowych linii kolejowych. Natomiast program rządowy przewiduje rozbudowę już istniejących sieci kolejowej, też kolej dużych prędkości. O, to jest jedna z takich różnic. Tu kolej 250 w prezydenckim, kilometrów na godzinę. Tu ma być ponad 300, o co też jest spór, że nie ma sensu budować tak szybkiej kolei, bo i tak ona będzie musiała się dość często zatrzymywać, więc więc nie będzie takich w prędkości osiągała, a jeżeli nie będzie się zatrzymywała, to będzie pomijała mniejsze miasta, co nie powinno mieć miejsca, to też widzisz, na ten temat jest spór. Przeniesienie ruchu lotniczego. O, widzisz, to o tym też wspominałem, że na przykład w prezydenckim jest całkowite przeniesienie Dobranowa, w rządowym pozostawienie jednak jakiegoś ruchu na lotnisku Chopina. Kwestia finansowania. Wiadomo, pieniądze są ważne, prawda? Jeżeli chodzi o rządowy program, to jest to program wieloletni, oczywiście tutaj ramy i tak dalej, lata 24-32, 130 ponad miliardów złotych dla samych prac przygotowawczych i budowlanych sobie wynotowałem. Projekt prezydencki mówi o papierach wartościowych skarbowych, które trzeba by na to przeznaczyć. Minimalna kwota to 66 miliardów złotych, jako objęte tym właśnie instrumentem. Wywłaszczenia w projekt prezydencki to są konieczność wypłaty odszkodowań, ochrona właścicieli i tak dalej. Z kolei rządowy, tu mam zanotowane zaliczki w wysokości do 85% odszkodowania, skrócenie terminu wypłaty zaliczki do 30 dni od złożenia wniosku i możliwość wcześniejszego rozpoczęcia prac budowlanych. Także jak widzisz, no, tych różnic jest trochę między tymi projektami. Koncepcja trochę się różni. Już same też prychy, tudzież Y pokazują, że to są,
rozumiem,
że to są inne i inne koncepcje.
Nie, po prostu zastanawiałam się, czy da się z tych dwóch projektów zrobić jeden, tak? Pójść na jakieś ustępstwa z jednej i z drugiej strony i po prostu pracować nad jedną wspólną inwestycją i do przodu, tak? A nie kłócić się o szczegóły. Ale wiem, ja podchodzę praktycznie, a polityka rządzi się swoimi prawami.
Tak powinno być, Kseniu. Masz rację. Siadamy, wypracowujemy jakiś projekt i realizujemy go przez kilka kadencji bez względu na to, kto rządzi. Z wieloma rzeczami. Polityką zagraniczną, opieką zdrowotną, szkołą, no mnóstwem rzeczy. Tak powinno być, masz rację. A jak jest? Opowiadam codziennie.
Tak, absolutnie. To idźmy dalej.
Dobrze. No więc wczoraj dyskusja na ten temat. Prawie 3 godziny wieczorem to trwało. Ta dyskusja tutaj w Sejmie. Oczywiście głosy podzielone, ci tutaj, no wiadomo. Ale koalicja rządząca w Sejmie ma większość. Co nikogo nie dziwi, bo zazwyczaj, żeby rządzić, trzeba mieć większość. Nawet przy rządzie mniejszościowym, tę większość się oczywiście jakoś tam buduje. Wydawało się, że los tego prezydenckiego projektu jest przesądzony. No czyli, że koalicja rządząca wyrzuci go do kosza. Jakież było zdziwienie, kiedy w całym bloku głosowań, a dzisiaj tych głosowań było naprawdę dużo tutaj na sali plenarnej, wyszedł szef klubu Polski 2050, czyli poseł Ślis, i poinformował o ich stanowisku. I zwracam twoją i państwa uwagę na reakcję marszałka Hołowni, jakby na to nie patrzeć, członka tegoż klubu, który też zdziwiony tym, co właśnie usłyszał od szefa swojego klubu.
Rząd nie potrzebuje ustawy zobowiązującej do budowy CPK, bo tą budowę skutecznie i konsekwentnie realizuje po naprawie tego projektu. Ja jestem przekonany, że zarówno pan prezydent, jak i my po każdej stronie sali i wszystkim nam na tym, panu prezydentowi i wszystkim na tej sali, na tym zależy. I budujmy mądrze, efektywnie, skutecznie i nie popełniajmy błędów PRL-u, bo błędy PRL-u to jest, szanowna pani poseł, Ostrołęka, Radom, Izera jak na razie i jeszcze parę elementów. Nie słuchała pani poseł. Większość linii kolejowych odcinków, które są w tak zwanym tradycyjnym modelu CPK, jest realizowana. Bardzo dziękuję.
To oczywiście był Maciej Lasek, który w wyniku tego, że się zagadaliśmy, Kseniu, i się jeszcze nie ukazał, więc teraz się ukazał. Oczywiście to teraz poseł Ślis, którego zapowiadałem, i zdziwienie marszałka Hołowni.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o wniosku o odrzucenie ustawy o CPK. Chcieliśmy pokazać i wytłumaczyć obywatelom, jak zły jest to projekt. A zasługują na to, bo w konsultacjach społecznych tego projektu wzięło udział 4000 obywateli. Myślę, że takie projekty są ważne, żeby wytłumaczyć obywatelom, jakie mają błędy, dlaczego one są złe. I miejscem takim byłaby właśnie komisja. Klub Polska 2050 będzie głosować za wnioskiem o odrzucenie i wstrzymywać się.
To za czy wstrzymywać się? A, i dobrze. Ja też muszę wiedzieć, co przewodniczący ustalił. Dobrze, drodzy państwo, dziękuję. Będziemy za, przeciw i wstrzymamy się też od głosu. To będzie... Trzymamy karty przy orderach do ostatniego momentu. Budujemy napięcie.
No i tak właśnie Polska 2050 zrobiła, bo 7 posłów było za odrzuceniem tego projektu. 9 przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. No, trzeba powiedzieć, że bardzo... A nie głosowało jeszcze dwoje. Także, no, tak poszli i dzięki tymże głosom projekt przeszedł do dalszych prac.
A czekaj, w tych 9 to Szymon Hołownia też?
Czekaj, zaraz sobie kliknę, czy tutaj...
Muszę poszukać, tak mi się wydawało, jeżeli... że chyba gdzieś mi jakieś jego nazwisko mignęło przed oczami, ale już też patrzę.
Bardzo sobie to muszę tutaj poodświeżać.
Też sprawdzam.
Wiesz co, to może tak. Będzie minister Bogucki raz jeszcze, który chyba trochę zaskoczony, że się udało, się cieszy.
A my sprawdzimy w międzyczasie.
Tak, sekund znajdziemy zaraz dokładne imienne wyniki głosowania.
No bardzo dobrze, możemy się tylko cieszyć, ale myślę, że cieszą się setki tysięcy Polaków, którzy powiedzieli tak dla CPK, bo w istocie ten projekt prezydencki jest odzwierciedleniem poglądów, pomysłów na ten projekt i stanowiska setek tysięcy Polaków, którzy bez względu na swoje sympatie polityczne, na to z jakich środowisk się wywodzą, powiedzieli tak dla CPK. I dzisiaj Sejm stanął po stronie tych obywateli, no ale nie chciał stanąć, na przykład koalicja rządząca nie w całości stanęła po stronie obywateli. Mimo to dziękuję wszystkim tym posłom w imieniu pana prezydenta, w imieniu swoim, że zagłosowali w imieniu tych setek tysięcy obywateli, że zagłosowali za tym, żeby ten projekt był po prostu procedowany, bo to jest dobry projekt, projekt polskich ambicji, projekt polskiego bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że to jest naprawdę jedno z najważniejszych przedsięwzięć, dlatego pan prezydent w pierwszej kolejności zajął się tym projektem.
Nie, już sprawdziłem, tak, miałeś rację. Szymon Hołownia był przeciw, czyli przeciw wnioskowi za odrzucenie, czyli mówiąc wprost za dalszymi pracami, bo marszałek Hołownia w tym wszystkim. No i bardzo nie spodobało się to panu premierowi, który na gorąco na sejmowym korytarzu komentował to tak.
Nie akceptuję głosowania posłów i nie dlatego, że jest to projekt prezydencki, chociaż powinno być oczywiste dla każdego, począwszy od marszałka Hołowni, że próba rządzenia poprzez projekty ustaw prezydenckich i równocześnie wetowanie wszystkiego, co przyjmuje rząd, jest także jawnym takim gwałceniem tego, co mówi konstytucja o tym, jak ma wyglądać ustrój w Polsce. I oczywiście jak ma się złą wolę, tak jak to jest przy wetowaniu, jak ma się złą wolę wtedy, kiedy mówimy o polityce zagranicznej, że chce się przejąć to, co jest uprawnieniem rządu, a nie prezydenta, to później mamy też takie konsekwencje jak te głosowania. Znaczy, to jest dzisiaj wielki spór o to, czy wbrew konstytucji prezydent będzie przejmował coraz większe obszary władzy, czy zgodnie z konstytucją rząd i większość parlamentarna będzie decydowała o tym, jaki jest bieg rzeczy w kraju. Więc no, będę bardzo ciekaw wyjaśnień czy stanowiska, ale nie ukrywam, że to jest z mojego punktu widzenia to jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni.
Dodam, że to się rzadko zdarza, ale po tych głosowaniach premier razem ze swoją świtą powędrowali do gabinetu marszałka Szymona Hołowni. No i tam już za zamkniętymi drzwiami oczywiście jakaś rozmowa się odbyła. Prawdopodobnie też na temat tego głosowania właśnie. Dodam też, że w polityce zazwyczaj takie głosowania są takim jasnym sygnałem. Czy się bez nas udaje, czy się nie udaje. Na jakiej pozycji jesteśmy i czego chcemy. To tak w polityce się takie balony właśnie
wypuszcza. Tylko wiesz co, pytanie, czy był to znak dotyczący czego? Czy w ten sposób Szymon Hołownia chce coś uzyskać? Być może przed kończącą się jego kadencją w fotelu marszałka? Czy jednak ma jakiś inny plan na najbliższą przyszłość?
Tego nie wiemy.
No właśnie.
Dlatego to jest takie ciekawe i to obserwujemy. I dodam jedną dobrą wiadomość przed weekendem, jeżeli pozwolisz, pół zdania powiem na ten temat. Sejm przyjął ustawę o zakazie trzymania psów na łańcuchach. Nareszcie chciałoby się powiedzieć. Tak. Oczywiście to na razie Sejm, jeszcze Senat i pan prezydent. Jeżeli pan prezydent podpisze, to 12 miesięcy okresu przejściowego i psy będą z łańcuchów zwolnione. Według dzisiejszych przepisów chyba maksymalnie 12 godzin. Mogą na nich przebywać, ale nie wszędzie to jest respektowane, dlatego potrzeba całkowitego zakazu.
Bardzo Ci dziękuję. Klaudiusz Ślezak o tym wszystkim Państwu opowiadał, a wracając jeszcze na chwilę do Szymona Hołowni. Jak Państwo wiedzą, to człowiek wielu talentów. Oby tym najważniejszym nie okazał się talent do psucia. Klaudiuszu, dziękuję i do poniedziałku.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego, 16:34, a to oznacza, że za chwilę wracam do Państwa z prognozą pogody. Biegnie 16:37 na naszych zegarach już. Pogodnie i słonecznie dziś niemal w całym kraju. Choć nieco więcej chmur pojawia się na zachodzie, ale tam za to najcieplej. Poznań dziś z najwyższą temperaturą 18 stopni. W Suwałkach z kolei najchłodniej 15 tylko. I taki kontrast widać między Polską wschodnią a zachodnią, bo na wschodzie rozpycha się cały czas wyż, który nie daje żadnych szans na pojawienie się jakichkolwiek chmur. W przeciwieństwie do Polski zachodniej, ale ta blokada wyżowa oczywiście będzie się przesuwać w stronę zachodu, co zwiastuje słoneczne dni według przewidywań synoptyków nawet do 3 października. No ale letniej temperatury to proszę się nie spodziewać, szczególnie kiedy zawieje. Nawet do 50 km na godzinę to ten chłód naprawdę będzie bardzo odczuwalny. To powietrze jest rześkie, o czym sami Państwo pisali na początku naszej audycji, miejscami wręcz